Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Grzegorz Woś. Zapraszamy Państwa do rozmów niedokończonych. Dziś w naszym studiu gościmy pana doktora Dariusza Kucharskiego i pana doktora Rafała Sierułę, historyków z Poznania, tak ogólnie oczywiście rzecz biorąc, ale myślę, że w trakcie trwania naszych rozmów wyjdzie więcej szczegółów dotyczących zaangażowania, zainteresowań naszych miłych gości. Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam Szczęść Państwa. Boże.
I chcemy dzisiaj rozmawiać na taki temat. Wolni Polacy, żołnierze wyklęci, pamięć historyczna, tradycja. Drodzy Państwo, dosyć dużo ostatnio, czy w ostatnich latach o żołnierzach wyklętych słyszymy i dzięki Bogu tak jest. Natomiast czasem to hasło żołnierzy wyklęci, ta nazwa żołnierze wyklęci budzi w nas jeszcze taką pewną niepewność czy znak zapytania. Dlatego na początku, też w ramach takiego wprowadzenia, poprosiłbym o to, by przybliżyć to stwierdzenie żołnierze wyklęci, by powiedzieć, czy nakreślić pewne tło historyczne, które nam pomoże lepiej zrozumieć temat i lepiej zrozumieć tych ludzi, bo to nie jest jakaś masa żołnierzy wyklęci, tylko i wyłącznie, ale to są konkretne osoby, o których chcemy sobie dzisiaj powiedzieć. Pan doktor Dariusz Kucharski.
Szczęść Boże, jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Tematycznie żołnierzy wyklęci można się odnieść przede wszystkim, należy się odnieść do ustawy, która została przyjęta przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 3 lutego 2011 roku, ustanawiającego Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na dzisiaj jest to najmłodsze święto państwowe obchodzone w państwie polskim 1 marca, dlatego od razu teraz apeluję o pamięć tegoż dnia, czyli 1 marca, szanowni Państwo, powinniśmy wywiesić flagi biało-czerwone na swoich budynkach. W budynkach użyteczności publicznej powinny również wisieć. Żołnierze wyklęci to nazwa, która wiąże się z działalnością artystyczną, literacką jednego z żołnierzy tegoż podziemia niepodległościowego, drugiego podziemia niepodległościowego, Jerzego Ślaskiego, który właśnie w swojej książce zatytułowanej Żołnierze wyklęci, jakby pierwszy raz podniósł szerzej tę tematykę. Następnie później środowiska walczące o pamięć o tym drugim podziemiu niepodległościowym również podnosiły, poruszając się w tej tematyce zagadnienia, poruszając zagadnienia niepodległościowców po wejściu Sowietów na ziemię polskie, podnosiły ten temat, używając określenia żołnierze wyklęci. I w moim odczuciu niezwykle słusznie to określenie zostaje przyjęte przez ustawę i dlatego tym sformułowaniem się dzisiaj posługujemy. Żołnierze wyklęci to osoby walczące, cytując ustawę z 3 lutego 2011 roku, należy pamiętać, że to były osoby działające z bronią w ręku, jak i w inny sposób. Przeciwdziałali się sowieckiej agresji i narzucanemu siłom reżimowi komunistycznemu. Tu należy czytać, przeciwstawiali się osobom współpracującym z Sowietami. Jest to tutaj dosyć, wydaje mi się, jednoznaczne i stanowcze. Czyli żołnierze wyklęci to są osoby, patrioci, którzy nie poddali się systemu opresyjnemu sowieckiemu, tej drugiej okupacji, liczonej od 1944 roku, a dokładnie od dnia 3-4 stycznia 1944 roku, momentu przejścia granicy Traktatu Ryskiego, wschodniej granicy II Rzeczpospolitej przez Armię Sowiecką i stopniowemu zajmowaniu polskich ziem. A historia pokazała, że należy walkę i obszary walki niepodległościowców, tych żołnierzy wyklętych traktować aż po obszar Odry i Nysy Łużyckiej, czyli tereny dzisiejszej całej obecnej Rzeczpospolitej, jak i również tereny kresowe, które od Polski odpadły, od polskiego państwa odpadły po II wojnie światowej. Żołnierze wyklęci, czyli druga konspiracja niepodległościowa walcząca z okupantem sowieckich i ich sojusznikami, tą częścią komunistów różnego pochodzenia narodowościowego, przede wszystkim pochodzenia żydowskiego, pochodzenia ukraińskiego również, jak i również niemieckiego i niestety trzeba tutaj dodać polskiego. Bardzo często o negatywnym w swoich konotacjach, bo to były osoby bardzo często należące do tego świadka kryminalnego wcześniej, które podjęły współpracę u boku Sowietów, komunistyczną współpracę zwalczającą polskie działanie niepodległościowe. Także żołnierze wyklęci walczyli z tym, z tą negacją polskości, z tymi polskimi wartościami. Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych jest to dzień, w którym upamiętniamy polskich bohaterów, żołnierzy, osoby cywilne, które zaangażowały się w całą tą działalność na tym przedziale czasowym od 1944 roku aż po przysłowiową śmierć ostatniego z tych żołnierzy wyklętych. 21 października 1963 roku ginie w walce ostatni żołnierz wyklęty Franciszek Frączak, pseudonim Lalek. Józef Frączak, pseudonim Lalek. I to zamyka ten czasookres historii walk o niepodległość. I żołnierze wyklęci to dzisiaj ich upamiętnienie. To droga tych wolnych Polaków walczących z okupantem sowieckim i, tak jak powiedziałem, komunistami różnego pochodzenia i różnych konotacji z przeszłości, najczęściej bardzo często kryminalnych.
Tak, jeżeli chodzi o tę nazwę, bardzo często też pojawia się może tak trochę złagodzona nazwa Niezłomni, prawda? Więc jak panowie by się odnieśli do tego? Ustanowiony dzień jest nazwany konkretnie, prawda? Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Natomiast no, wyklęci, niezłomni. Co łatwiej nam zrozumieć? Którą z tych nazw, przy której opcji moglibyśmy się zatrzymać i przy której opcji moglibyśmy trwać bardziej? Według panów, to jest takie pytanie, no może jakieś, które gdzieś tam się kojarzy niektórym pewnie słuchaczom.
Jak nazwać bohaterów powstania antykomunistycznego, które trwało od 1944 do 1963 roku? Czy wyklęci, czy niezłomni? Oczywiście moim zdaniem nazwa żołnierzy wyklęci jest nazwą bardziej precyzyjnie określającą tą formację ludzi, którzy podjęli walkę zbrojną z komunizmem. Tą nazwę przyjęli za swoją, jak gdyby utożsamiają się z nami kombatanci, żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierze podziemia Połakowskiego. To nazwa, która jest nazwą symboliczną, ponieważ w okresie PRL-u ludzie tej formacji byli skazani na zapomnienie, jeżeli nie na śmierć, ale ci, którzy przeżyli, którzy wyszli z więzień, byli skazani na śmierć fizyczną, moralną. O nich komunistyczna historiografia, komunistyczne media, prasa pisały tylko źle. Przedstawiały ich jako osoby, które były posądzane bardzo często o współpracę z Niemcami, o mordy, o działalność niegodną żołnierzy polskich. I to odium wykluczenia było trwało do końca PRL-u, do lat 90., do początku lat 90. A my, mówiąc o nich wyklęci, chcemy nawiązać i jak gdyby uczcić ich właśnie w tym sformułowaniem, mówiąc o nich, że byli wyklęci przez tamten system, a dla nas to wyklęcie jest nobilitujące. Dla nas, szczególnie dla mnie, spotkanie z tymi żołnierzami, tymi członkami tych formacji antykomunistycznych jest nobilitacją. I ja wiem, że żołnierz wyklęty to był żołnierz, który z bronią w ręku, czy też w inny sposób udokumentował swoją wierność Polsce, II Rzeczpospolitej i prawdziwej Polsce.
To pan doktor Rafał Sierchuła, dziękuję. Pan Dariusz Kucharski.
Również jestem za podtrzymaniem nazwy żołnierzy wyklęci, ze względu na to, że rozmawiając z kombatantami, wielokrotnie przekonujemy się, że sami ci kombatanci, osoby, których bezpośrednio ta nazwa dotyczy, uważają, że jest to określenie właściwe. Pozwolę sobie zacytować nieobecnego, miał przyjechać z nami pan Jan Podchorski, generał właśnie wyklęty, który sam o sobie mówi, że jest to nazwa słuszna i uważa, że to traktowanie ich, jakie ich spotkało, ludzi z tej formacji, z tych struktur podziemia niepodległościowego, jest jak najbardziej właściwe, ponieważ niezłomny absolutnie nie stosuje się do nich i jest zbyt słabym wyrazem tego, co ich spotkało na tych dziesiątkach lat tego prześladowania. Należy dodać, że większość, wielu z nich ukrywało się, zmieniając nawet nazwiska, zrywając kontakty rodzinne ze swoimi najbliższymi. To dodatkowy taki jakby ból dla tych ludzi był, nie mogąc kontaktować się z najbliższymi, uciekało w inne rejony Polski, czy też wręcz wyjeżdżało, uciekało z kraju, jeśli tylko była taka sposobność, żeby zacząć próbować jakoś funkcjonować w miarę normalnie. Częstokroć im się to nie udawało. Jak wiemy, historia była na tyle przewrotna dla nich, że nawet w latach 90. mówienie o nich wielokrotnie było wielkim problemem. I tu trzeba jeszcze dodać, że żołnierze wyklęci to są ci ludzie, którzy w sposób rzeczywisty się nie chcieli łamać. Dlatego możemy jako synonimy obok ci niezłomni używać, możemy śmiało powiedzieć, że to święto żołnierzy wyklętych to jest święto Polaków wolnych. Pełnych, wolnych Polaków, dumnych Polaków. I to możemy traktować jako taki spójnik opisujący te osoby.
Dziękuję bardzo. Czyli nie zmienia to faktu, że żołnierze wyklęci byli niezłomnymi, a niezłomni przy okazji też wyklętymi, a ogólnie możemy to jakoś połączyć tym wspólnym mianownikiem wolni. Bardzo dziękuję. Chciałbym dopytać, czy może zapytać o takie może bardziej szczegółowe informacje, ponieważ nasi radiosłuchacze być może w większości się orientują, natomiast dla tych młodszych, wśród których no, historia jeszcze tak nie tak odważnie opowiada o żołnierzach wyklętych, o tej historii, która dopiero wychodzi na jaw, tak moglibyśmy nawet powiedzieć. Jak to wszystko możemy określić w liczbach, w historiach tych ludzi, tych, którzy już odeszli, tych, którzy jeszcze pozostali, którzy jeszcze są świadkami? Pozdrawiamy szczególnie tych wszystkich, którzy jeszcze zostali na tej ziemi jako takie żywe świadectwa tego wszystkiego, co się dokonywało, co było bolesne dla nich, ale też co jest dla nas pięknym świadectwem walki, pięknym świadectwem historii.
No, próbując zebrać informacje w skrócie o żołnierzach wyklętych będzie bardzo ciężko, ponieważ czasookres jest bardzo długi i sposób formowania się struktur, jednostek, oddziałów czy też organizacji tajnych tego czasu był przeróżny w różnych terenach tych ziem zamieszkanych przez Polaków, a przypomnijmy, że to tereny od Odry i Nysy Łużyckiej aż po granicę Traktatu Ryskiego, czyli blisko pół miliona kilometrów kwadratowych. I to jest tutaj bardzo ważne. Natomiast trzon środowisk, spośród których wywodzili się żołnierze wyklęci, to bez wątpienia były to środowiska narodowych sił zbrojnych, organizacji narodowych. One dały największą siłę działania ze względu na to, iż od samego początku II wojny światowej stanowisko polityków z tego środowiska narodowego było jednoznaczne. Mamy dwóch wrogów, Niemców i Rosjan. Rosjan w postaci Związku Sowieckiego, Armii Czerwonej i wszelkich struktur związanych z Sowietami. I to było niezwykle czytelne. Ich stanowisko przez całą II wojnę światową do wejścia Sowietów było zdecydowane. To są struktury sowieckie, które nie są do pomocy Polakom. Wręcz przeciwnie, są do obserwacji Polaków, czy też do zbierania informacji o Polakach po to, w tych strukturach podziemnego państwa polskiego, po to, aby potem po wejściu władz sowieckich no po prostu likwidować ich. Niestety narodowcy tutaj mieli pełną rację. W środowiskach akowskich i późniejszych poakowskich to stanowisko nie było takie zdecydowane. Wręcz przeciwnie, starano się bardziej łagodzić te relacje. To było testowane czynnikami politycznymi, które płynęły od polskiego rządu emigracyjnego w Londynie. Natomiast efekt był taki, iż było to środowisko bardziej rozpracowane i część tych AK-owców niestety została złapana, była torturowana, zginęła, część została po ciężkich torturach wielokrotnie przeciągnięta na stronę Sowietów i to jest właśnie, był wielokrotnie dramat tych ludzi. Ale mówiąc o żołnierzach wyklętych, znaczna część środowisk poakowskich nie dała się złamać, nie dała się wyłapać i przystąpiła z powrotem do działalności niepodległościowej w tej tak zwanej drugiej konspiracji. To były takie dwa główne człony. Również część społeczeństwa polskiego, znaczna część społeczeństwa polskiego, będąc oburzoną, widząc co się dzieje, załamaną przede wszystkim, że nie ma tego rzeczywistego uwolnienia, bo patrząc z dzisiejszej perspektywy nie jesteśmy w stanie nawet zrozumieć tamtych czasów, jak tak naprawdę było, jak ci ludzie odbierali tamtą rzeczywistość, tą sytuację funkcjonowania Sowietów, wchodzących Sowietów, tak, z tych oddziałów specjalnych ich NKWD, czy nawet Smiersza wchodzącego za nimi i pojawiających się tak zwanych podobnych do polskich mundurów i mówiących nie najgorszą, nieraz polszczyzną tak zwanych oddziałów komunistycznych. To jest tutaj niezwykle ważne, ponieważ to społeczeństwo sprzeciwiło się temu, dało temu wyraz w swojej postawie, pomocy oddziałom, strukturom odtwarzanego praktycznie w żywiole wielokrotnie podziemia, ponieważ część ludzi, widząc co się dzieje, będąc poszukiwanym i zaczęła uciekać. Ci, co uciekli przed aresztowaniem sowieckim, NKWD czy też UB, instruowanego przez te struktury sowieckie, uciekali do lasu. Początkowej fazie, tak jak to się mówiło, lasy były przeładowane. Starano się, aby ci ludzie powracali w swoje miejsca lub bądź jechali w inne miejsca, ponieważ ta walka musiała mieć inny charakter ze względu na system funkcjonowania Sowietów. Oni byli bardziej bezwzględni niż Niemcy i jednocześnie bardziej lepiej przygotowani od Niemców do niszczenia środowisk podziemnych, niepodległościowych w Polsce. Sam fakt, że przy różnych wyliczeniach trzeba dodać, iż Sowieci byli przygotowani na tyle, iż jedne wyliczenia mówią minimum o połowie miliona funkcjonariuszy sowieckiego państwa, jednostek wojskowych w różnych strukturach, czy NKWD, czy Smiersza, aż do blisko 1 miliona zaangażowanych w zwalczanie czynne polskiego podziemia niepodległościowego. To była masa ludzi, której trzeba było się przeciwstawić. Koniec działań wojennych powodował, iż tego sprzętu te struktury sowieckie miały dużo pod dostatkiem, a jednocześnie determinacja ich zniszczeniu Polaków była ogromna. Polskiego tego czynnika niepodległościowego. Jego poszukiwano praktycznie. I ponadto niezwykle ważna rzecz. Sowieci wykorzystywali działalność komunistów, tak jak powiedziałem, o czym środowiska narodowe, co przewidziały środowiska narodowe, stawiając im opór w czasie II wojny światowej. I działania przeciwko tak zwanym oddziałom, to byłoby za dużo powiedziane, bandom komunistycznym, które niestety w okresie PRL-u nauczyliśmy się czytać w tamtych podręcznikach, że były to oddziały partyzanckie, pięknie nazywane imienia Kilińskiego, imienia Kościuszki. W rzeczywistości to były bandy o charakterze kryminalnym. Dzisiaj już jest na to dużo dowodów. I te bandy w rzeczywistości obserwowały środowisko, przygotowywały listy, jakie wsie, jakie osiedla, czy wręcz jakie imiennie osoby wspomagają podziemie, jakie mają skłonności polityczne, co było, jak czas pokazał, było wykorzystywane po wejściu Sowietów. To była tragedia ówczesnej ludności polskiej. Tragedią drugą było to, iż system komunistyczny tak działał i wielokrotnie w polskich domach o tych rzeczach się nie mówiło przez następne dziesiątki lat. Nawet pośród osób, które walczyły, były w tych strukturach tajnych, one się nie wypowiadały, ponieważ wiedziały, że czasami może ktoś nieopatrznie coś powiedzieć w pewnym towarzystwie, w pewnym środowisku, czy też zawodowym i to może się skończyć problemem dla całej wielokrotnie rodziny lub też odkryciem takich osób, które chciały na czas życia, przeżycia w tym systemie komunistycznego państwa tak zwanego polskiego uniknąć tego, a uchronić swoich przede wszystkim też najbliższych.
A kiedy, jeżeli można zapytać też, bo nie wiem, czy data będzie konkretnie znana, ale kiedy zaczęło się mówić tak odważniej o tych żołnierzach wyklętych? O tym, że byli tacy żołnierze, że byli tacy bohaterowie? Czy to są lata 80., 90., czy dopiero później?
Po roku 89. Właściwie rozpoczęły się prawdziwe badania tego czasokresu. historii tych formacji. Warto przy tej okazji wspomnieć to podziemie, najważniejsze struktury. Tutaj mój przedmówca w dużym skrócie opowiedział, ale myślę, że warto przywrócić pamięci niektóre formacje, które zaważyły na historii powstania antykomunistycznego, które, jak przypominam, rozpoczęło się właściwie w 1944 roku. Pierwszą formacją, która zmierzyła się z wkraczającymi Sowietami, była Armia Krajowa, jako ta najważniejsza, największa organizacja konspiracyjna. Po jej rozwiązaniu formacjami, które centralizowały to środowisko, było Delegatura Sił Zbrojnych, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, cztery jego komendy, ale też były formacje lokalne, organizacje ponadregionalne, jak na przykład Armia Krajowa Obywatelska na terenie Białostoczyzny, Ruch Oporu Armii Krajowej na terenie Mazowsza, Konspiracyjne Wojsko Polskie działające na terenie środkowej Polski, przede wszystkim na terenie województwa łódzkiego, śląskiego, częściowo Wielkopolski, Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta, jedna z największych organizacji konspiracyjnych na terenie Wielkopolski, licząca ponad 6 tysięcy członków. I to są struktury funkcjonujące w ramach podziemia połakowskiego. Natomiast wspomniane struktury podziemia narodowego to przede wszystkim Narodowe Siły Zbrojne i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, które powstało w grudniu 1944 roku. Te formacje właściwie ponosiły główny ciężar walk i ponosiły największe represje. Warto wspomnieć o tych represjach, bo też one były powodem wznowienia działań konspiracyjnych. Wiemy na przykład, że w pierwszym okresie okupacji od lata 44 do maja 45 formacje sowieckie zatrzymały ponad 50 tysięcy żołnierzy AK, z czego około 30 tysięcy uczestników akcji Burza, która w swoim celu miała wsparcie z jednej strony usunięcie Niemców, a z drugiej strony pomoc wkraczającej Armii Czerwonej. Żołnierze AK występowali jako prawowici gospodarze ziem, a Sowieci ich aresztowali. Warto wspomnieć o tym, że w tym okresie na terenach Kresów Wschodnich zginęło od 3 do 4 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Około 25 tysięcy żołnierzy zostało aresztowanych. Mówimy o żołnierzach wyklętych i koncentrujemy się na żołnierzach, którzy walczyli na terenach obecnej Polski. Natomiast warto wspomnieć o represjach żołnierzy kresowych, których Sowieci aresztowali, wywozili do obozów. Wielu trzymali w zakładach psychiatrycznych. Niektórzy żołnierze wyklęci z tamtych terenów wracali do swoich rodzin w latach 80., 70. Także o nich również należy pamiętać. O tym, że struktury polskiej konspiracji zostały rozpracowane przez agenturę sowiecką. Dowodzi choćby to, że około 50% kadry ze stycznia 45 roku, kadry dowódczej, zostało przez Sowietów aresztowanych, co doprowadziło do unicestwienia polskiego państwa podziemnego. W początkowym okresie ciągle mówię o Sowietach, ale to właśnie dzięki udziałowi wojsk sowieckich, wojsk Służby Bezpieczeństwa Sowieckiej w 1945 roku udało się władzy komunistycznej przejąć władzę. Dzięki oparciu ponad 3 milionów żołnierzy sowieckich, którzy byli w tym czasie na terenach polskich, dzięki pomocy 15 pułków NKWD, które działały na terenie Polski, udało się tą władzę utrzymać i tą władzę zdobyć sobie, ich kolaborantom, komunistom.
Ja może dodam jeszcze, że Sowieci zastosowali podstawową taktykę. Cały ten obszar podzielili na jakby dwie części. Kresy, które miały odpaść całkowicie od Polski. Wiemy, że w czasach PRL-u były one z naszej świadomości usuwane, wyrywane wręcz. Na ziemiach kresowych podjęto działalność zdecydowaną z całkowitą depolonizacją tych obszarów. To był teren blisko 190 tysięcy kilometrów, który należał przed wojną do Polski. Teraz od Polski miał być na zawsze oderwany. Ludność miała być stamtąd Polska usunięta, czy fizycznie zlikwidowana, jeśli nie chciała się dać przerzucić na obecne zachodnie ziemie obecnej III Rzeczpospolitej, bądź wywieziona na wschód, albo też zlikwidowana fizycznie na miejscu, lub dać się całkowicie sowietyzować. Tam doszło do potężnego sprzeciwu społecznego, gdzie doszło do tak zwanych samoobrony, do zakładania i kontynuacji dalszej walki zbrojnej. Na terenach tych tak zwanej Polski Ludowej, co nazwaliśmy okresem PRL-u, miało dojść do sowietyzowania Polaków, czyli oderwania ich od polskiej rzeczywistej, starej kultury i tradycji i zbudowanie z nich nowego społeczeństwa sowieckiego, powolnego państwu sowieckiemu. I walki były niesamowite. W samym PRL-u uderzenie z czynników polskiego podziemia, które robiło raporty dla polskiego rządu emigracyjnego w Londynie, wynika zdecydowanie, że działalność Sowietów była tak potężna, że przewyższała swoim okrucieństwem nawet działania w najgorszych momentach niemieckie. Przykładowo, działania na Lubelszczyźnie po wejściu Sowietów spowodowały, w ciągu praktycznie roku czasu zaaresztowano około 21 tysięcy osób. Sandomierszczyzny, raporty polskich struktur podziemnych mówią, że tak potężne działania władz sowieckich, okupacyjnych, nie były spotykane do tej pory pod okupacją niemiecką. Było to niesamowite niszczenie struktury ludnościowej polskiej. Wejście Sowietów na tereny Wielkopolski, Pomorza i Górnego Śląska skutkowało znikaniem wręcz ludzi zaangażowanych w podziemie, czy też przed wojną traktowanych jako Polacy związani ze strukturami propaństwowcy, związani ze strukturami państwowymi, czy też mający ewidentnie określone poglądy patriotyczne, określający się jako zdecydowani patrioci. Liczy się, że około 50 tysięcy osób z terenu Wielkopolski, Pomorza i Górnego Śląska po prostu zniknęło, zostało zaaresztowanych, porwanych, ślad w większości po nich zaginął. Natomiast to wszystko powodowało, iż, tak jak kolega powiedział, te struktury istniały lub też wręcz się odbudowywały. Te struktury poakowskie i NSZ-owskie. Ale warto dodać, że mimo tak ciężkiej sytuacji ludność społeczeństwa polskiego, z jednej strony przerzucanej z kresów na zachód, z drugiej strony nękanej na tych pozostałych terenach polskich, podziemie polskie działało i Polacy przystępowali do struktur podziemnych. Warto dodać, że na kresach, na Nowogródczyźnie w latach 44-45 istniało około 20 formacji zbrojnych, na Nowogródczyźnie 30, na Wileńszczyźnie, tak jak powiedziałem, 20. W samym 45 roku liczy się, iż przeprowadzono około 200 akcji zbrojnych w 45 roku na kresach, a w 46 60. To nie było wynikiem pogodzenia się ludności polskiej z działalnością Sowietów, po prostu to było wynikiem wywózki przymusowej Polaków, niszczenia polskości i zaszczuwania, brzydko mówiąc, Polaków, aby już nie podejmowali żadnych działań. Jednocześnie część z tych oddziałów musiała ewakuować się z tych terenów kresowych, przechodząc wielokrotnie, przebijając się nawet przez granicę tak zwaną między kresami a tą Polską Ludową, tym nazywaną wówczas kordonem, tą granicą tak zwaną państwową PRL-u wschodnią. Na terenach, gdzie działali Polacy w latach 44-47, przyjmuje się, iż było około 350 oddziałów zbrojnych, większych, mniejszych, większych, czyli liczących po kilkadziesiąt osób i więcej, bo i po kilkaset, po małe oddziały kilkuosobowe, Częstokroć nawet oddziały, które, jak ja to nazywam, powoływane zadaniowo do przeprowadzania pewnych działań i rozpuszczane ze względu na specyfikę terytorialną i, no, i ucieczkę przed okupantem sowieckim. Także te działania były widoczne. One oczywiście największe nasilenie miały w latach 44, 45, 46, gdzie się mówi ewidentnie, że doszło na całych obszarach do skutecznej walki z okupantem sowieckim, bo były całe praktycznie powiaty wolne. Tutaj zasłynęła Kielecczyzna swoją determinacją walki z okupantem, ale i również tej tereny Pogórza Karpackiego, tereny Żywiecczyzny, Podhale. Także są to tereny, gdzie w sposób szczególny poradzono sobie przez pewien krótki okres chociażby czasu z tą działalnością sowiecką. Sowieci, jak wiemy, no, przeważali sprzętem i całym zasobem technicznym, wojskowym i wiemy z perspektywy czasu, że było to utrudnione, czy wręcz prawie, jak czas pokazał, niemożliwe. Natomiast należy pamiętać jeszcze o jednej kwestii, że polskie podziemie starało się tonować wystąpienia przeciwko władzy sowieckiej. W rzeczywistości polegać to miało na przygotowaniu się do ewentualnej III wojny światowej, na co wówczas liczono, że wreszcie się skończy ten upiorny czas drugiej okupacji sowieckiej i przygotowywano się. Nawet powstał plan współpracy z potencjalnymi aliantami zachodnimi, który miał w ramach działań w 1948 roku, jeśli by taka wojna nastąpiła, rozpocząć działania dywersyjne przeciwko Sowietom, utrudniając im walkę w ewentualnym czasie ewentualnej walki. Ta operacja, ten plan się nazywał Wulkan. W 1943 roku był planowany, jeśli by taka trzecia wojna światowa wybuchła, polskie podziemie miałoby uderzyć i rozpocząć działalność na wzór walki z Niemcami i też Sowietami w czasie II wojny światowej, ta działalność dywersyjna.
Mówimy dużo o Sowietach, to stwierdzenie pada, natomiast no wiemy już teraz z historii, że bardzo często i też jakby dwutorowo ta walka szła. Raz z Sowietami, którzy gdzieś tam sterowali tym wszystkim, no ale też niestety w szeregach tych, z którymi trzeba było walczyć, było też no, wielu Polaków, wielu naszych rodaków, tak powiemy. Rotmistrz Pilecki bodajże w swoim raporcie napisał, że najgorsze, że to byli niby Polacy. Chyba takie stwierdzenie pada, prawda? Jeżeli chodzi o tych, z którymi trzeba było też walczyć i od których też represji doznawali. Natomiast ja chciałbym zapytać jeszcze o taką sprawę. Na koniec, może zanim poprosimy też naszych słuchaczy, o konkretne przykłady tych żołnierzy wyklętych, których znamy. Może takie najbardziej sztandarowe nazwiska i pseudonimy. Natomiast no, ilu z nich do dnia dzisiejszego żyje, chodzi po tej ziemi? Czy takie liczby są też no, możliwe do podania? Gdzie oni żyją, w jaki sposób funkcjonują? Czy to życie prowadzą godne? Czy być może no, to są osoby zapomniane?
Oczywiście podziemie, czy też powstanie antykomunistyczne ma swoich wybitnych bohaterów, których co jest tragiczne, w dużej mierze poległych, których groby wciąż są nieodnalezione. Są to osoby, które bądź zginęły w walce, bądź zginęły przez wyniku skrytobójczych mordów sądowych komunistycznych, a ich ciała były ukrywane, w miejscach nieznanych, aby pamięć o nich zaginęła. No, dziś dzięki staraniom między innymi Instytutu Pamięci Narodowej trwają badania i znaczna część tych osób ich udaje się odnaleźć i odszukać. Tu przykładem jest choćby major Szyndzielosz Łupaszka. Dzisiaj obchodzimy rocznicę pierwszego zrzutu Cicho Ciemnych. Stąd również wspominam bohatera Lubelszczyzny, ciociemnego Dekutowskiego, który został również skrytobójczo zamordowany, a jego zwłoki zostały zidentyfikowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Warto wspomnieć, mówiąc już o tych, których groby odnaleźliśmy, wspomnieć warto dowódcę Narodowych Sił Zbrojnych, pułkownika Stanisława Kasznicę, którego ciało zostało zidentyfikowane na łączce. Tych, których warto wspomnieć, to choćby dowódca oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych na południowym terenie Polski, kapitan Henryk Flamę Bartek. Warto wspomnieć osoby, które już nieodłącznie będą łączyć się z historią żołnierzy wyklętych, to choćby sanitariuszka Inka, czy rotmistrz Pilecki, czy też bohaterowie walczący na Kresach Wschodnich, Czesław Zajączkowski-Ragner, podpułkownik Maciej Kalenkiewicz-Kotwicz, również cichociemny, Jan Borysewicz, pseudonim Krysia, bohaterowie Kresowi. Warto wspomnieć żołnierzy z innych terenów, jak choćby komendanta Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej Warta, Andrzeja Rzewuskiego, Hańcze, który aresztowany przez UB popełnił samobójstwo w celi. Warto wspomnieć żołnierzy i dowódców wielu oddziałów, choćby dowódcę konspiracyjnego Wojska Polskiego, kapitana Sojczyńskiego. Warto o nich pamiętać i myślę, że jest teraz dobry okres przywracania pamięci o nich i próbowania znalezienia, czy też właściwie nie próbowania, przywrócenia ich pamięci szerokiemu polskiemu społeczeństwu, ponieważ byli to patrioci, którzy walczyli o wolną Polskę.
Ja może jeszcze tak dodam, że cały czas wielu ich życie, jak się skończyło, praktycznie ich losy poznajemy. Natomiast trzeba pamiętać, że wielokrotnie były też przeprowadzone bardzo spektakularne akcje, które my już w III Rzeczpospolitej poznajemy nawet na niektórych produkcjach filmowych, czy też zaczyna się o tym pisać szerzej. Warto pamiętać, że częstokroć przy tej słabości polskiego podziemia, a zarazem tej masowości, tak, bo walka z okupantem sowieckim to zderzenie się z wielkim molochem, który militarnie po zakończeniu wojny sprzętu wojska miał bardzo dużo i ono zostało skutecznie wykorzystane do zwalczania jakiejkolwiek opozycji na ziemiach polskich. Warto pamiętać, że przeprowadzano szereg akcji. Akcji oprócz działań takich typowo sprawdzających czy też wywiadowczych, również akcji mających na celu samoobronę albo też pomoc mieszkańcom poszczególnych wsi, osad, ale jak i również przetrzymywaną w więzieniach czy też obozach NKWD na terenach ziem polskich. Taką spektakularną akcją była akcja przeprowadzona przez podporucznika Edwarda Wasilewskiego Wichurę siłami swojego oddziału 1 maja 1945 roku w Rembertowie, gdzie z tego obozu po rozbiciu ochrony obozu wojska obozowego NKWD zostało wyprowadzonych stamtąd kilkuset przetrzymywanych więźniów, którzy prawdopodobnie, jeśli by nie zostali na miejscu zakatowani, po tych mocnych przesłuchaniach, pierwszych przesłuchaniach, byli wywożeni w głąb Sowietów i ślad by po nich zaginął. Te działania były przeprowadzane w różnych miejscach. Na przykład Jan Borysewicz Krysia, kresowy dowódca, z 6 na 7 grudnia 1945 roku zaatakował Ejszyszki, właściwie rozbił punkt, posterunek NKWD w Ejszyszkach i uratował około 30 przebywających tam więźniów, często najczęściej ludzi związanych z podziemiem bądź ich bliskich. Kolejny przypadek z innej strony, Tu z kolei działalność wielkopolskiego żołnierza wyklętego Kiempińskiego Błyska. To jest szereg ataków na miejscowości Wielkopolski Wschodniej i rozbijanie więzień UB NKWD, ponieważ w niektórych przebywali również sowieccy oficerowie jako ta struktura nadzorująca i kierująca wieloma działaniami. To było na przykład rozbicie posterunku w Dobrzycy 25 września 1945 roku, czy też posterunków MOUB w Odolanowie, jak i również w Koźminie. I tym samym uratowanie wielokrotnie przetrzymywanych tam ludzi, których los raczej był przesądzony. O tragedii tego, co się działo z tymi ludźmi i jak ich traktowano, jak ich przesłuchiwano, były słowa wypowiedziane na krótko przed śmiercią przez Pileckiego, który powiedział, że Oświęcim to była igraszka. To są słowa, które znamionują to, co się działo w katowniach UB NKWD. NKWD powiedziałem dlatego, ponieważ większe działania przeciwko polskiemu podziemiu zawsze były nadzorowane przez struktury sowieckie i praktycznie zawsze Sowiet, czyli ten żołnierz Armii Rosji Czerwonej, zawsze funkcjonował przy tych jednostkach, czy typowo skłożonych z funkcjonariuszy UB i specjalnych oddziałów KBW, czy też z jednostek sowieckich, bardzo często posiłkujących. Ale to były też działania na kresach, zdobywanie i atakowanie wsi, gdzie były tworzone na siłę kołchozy. Jest znany przypadek, gdzie w przebraniu żołnierzy sowieckich Polacy weszli, rozbili kołchoz i Sowietów miejscowych pokonali, po czym powiedzieli, że rodzina ma wziąć swoje i rozejść się do swojego domu, do swojego gospodarstwa. Ludzie słysząc to, że ktoś do nich mówi, że my jesteśmy Armia Polska, na kresach zaznaczam, w tych trudnych warunkach, uklęknęli i zaczęli im dziękować. Takich przypadków było bardzo dużo, na kresach, jak i również na pozostałych terenach ziem polskich. Należy pamiętać, że wielkim, spektakularnym działaniem było zdobycie, wejście oddziałów Hedy Szarego, podziemia polakowskiego do Kielc i rozbicie więzienia UB NKWD, ówczesnego bardzo dużego miasta. To świadczy o tym, jak potężna była siła środowisk podziemia niepodległościowego. Zdobyto więzienie. Według różnych danych środowisk również podziemia polskiego mówi się, że ponad 600 osób oddziały Hedy Szarego uwolniły wówczas. Takich przypadków jest bardzo dużo. To zaświadcza o tym, jaka była rzeczywista siła i determinacja ówczesnych niezłomnych, tych późniejszych wyklętych w walce o niepodległość. A w imię czego walczyli? Bo warto o tym jeszcze powiedzieć. Oni walczyli zgodnie z hasłem Bóg, honor, ojczyzna. Śmierć wrogom ojczyznę. Takie wielokrotnie mieli napisy na swoich mundurach. Mundurach, które były wielokrotnie lepiej, w lepszym stanie, byli lepiej ubrani niż oddziały ubeckie ówczesne. Zachowały się do potwierdzone raporty Urzędu Bezpieczeństwa, którzy byli zdziwieni, że ich wróg, czyli polscy niepodległościowcy, są tak doskonale umundurowani i tak doskonale wyglądają, tak? Jak ich rozbijali, jak ich mordowali, często zabierając przed śmiercią i ściągając z nich mundury i sami wykorzystując części chociażby tego umundurowania.
Wolni Polacy, żołnierze wyklęci, pamięć, historyczna tradycja. W naszym studiu gościmy pana doktora Dariusza Kucharskiego i pana doktora Rafała Sierułę, historyków z Poznania. Dziękuję za to wprowadzenie i zapraszam radiosłuchaczy do tego, by telefonowali, by też może dopowiadali, może są spośród Państwa ci, którzy te czasy dobrze pamiętają, którzy mają, a wielu jest takich, wśród swoich bliskich również żołnierzy, których nazywamy dzisiaj wyklętymi czy niezłomnymi. Proszę zadawać pytania, telefonować po to, by dowiadywać się, ale by też kształtować nowe pokolenia właśnie w tym duchu patriotycznym polskim. Przypomnę numery telefonów do naszego studia w Toruniu dla słuchaczy z Polski Północnej. 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Natomiast dla słuchaczy z zagranicy dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Radiosłuchacze ze Stanów Zjednoczonych i Kanady wybierają numer 011 48 56.
Rotmistrzu Pilecki, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Ej, hej, rotmistrzu, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Rotmistrzu Pilecki, twardyś jak ze stali, Hitler cię nie skruszył, bał się ciebie Stalin. Ej, hej, rotmistrzu, z hartowanej stali, nie skruszył cię Hitler, bał się ciebie Stalin. Rotmistrzu Pilecki, ze śmiercią igrałeś, wstąpiłeś do piekieł, z piekieł się wyrwałeś. Hej, hej, rotmistrzu, śmierci się nie dałeś, do Auschwitz wstąpiłeś, z Auschwitz się wyrwałeś. Było was tysiące, zostało niewielu, bo zabija Moskwa naszych bohaterów. Hej, rotmistrzu, było was tak wielu, lecz zabija Moskwa naszych bohaterów. Witoldzie Pilecki, żona twoja płacze, cieszą się ubecy, czerwoni się pacze. Hej, hej, rotmistrzu, płacze twoja żona, śmieją się bandyci spod gwiazdy czerwonej. Ojcze wytęskniony, dzieci twe w żałobie chciałyby postawić świeczkę na twym grobie. Hej, hej, rotmistrzu, dzieci twe w żałobie nigdy nie zapalą świeczki na twym grobie. Żołnierzu niezłomny, nagrodą ci blizny, drogowskazem twoim, Bóg, honor, ojczyzna. Hej, hej, rotmistrzu, twą nagrodą blizny, drogowskazem zawsze, Bóg, honor, ojczyzna. Rycerzu bez skazy, kaci wciąż się boją, tyle lat po zbrodni niszczą pamięć twoją. Hej, hej, rotmistrzu, oni wciąż tu kłamią, tyle lat po zbrodni niszczą twoją pamięć. Żegnaj nam, rotmistrzu, odpoczywaj w niebie, ciało zakopali, jeśli nie pogrzebią. Hej, hej, rotmistrzu, odpoczywaj w niebie, zakopali ciało, jeśli nie pogrzebią. Dziś w anielskim chórze śpiewasz z ułanami, dusza uleciała, wieś została z nami. Hej, hej, rotmistrzu, śpiewaj z ułanami, uleciała dusza, wieś została z nami.
rozpiesku bileckim do apelu stawaj. Życie ci zabrali, lecz została sława. Hej, hej, rotmistrzu, do apelu stawaj. Życie ci zabrali, zostawili sławę. Hej, hej, rotmistrzu, do apelu stawaj. Zabrali ci życie, lecz została sława.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Bogumił spod Warszawy.
Pozdrawiam.
Ja chciałem podzielić się z ojcem i z braćmi swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami na temat żołnierzy niezłomnych. Miałem szczęście znać małżonkę rotmistrza Pileckiego, panią Marię. Nazywaliśmy ją ciocią. W Świdrze przygarnął ją dziadek Lisiecki, Kazimierz, opiekun ognisk wychowawczych, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, który założył przed wojną i opiekował się. I przyjął rodzinę Pileckich, Andrzeja, Zosię, właściwie byli wychowankami tam, a pani Maria była wychowawczynią, pomagała w tym ognisku. Tak, wszyscy bali się przyjąć po prostu i dopiero dziadek się odważył po wojnie, gdzie odebrano im wszystko, co mieli, nawet zabawki. No, to jest dla mnie ogromne wrażenie, jak wspominam spotkania z panią Marią. Nawet nie wiedziałem po prostu, jak byłem młodym człowiekiem, że koło takiej relikwii po prostu, koło świętej osoby się przebywałem. Chciałem, jeśli można, to taki duchowy wątek bardzo właściwie, bo to cierpienie, ogrom cierpienia tych żołnierzy niezłomnych, o czym mówił rotmistrz w więzieniu właśnie, że Pikuś było oświęcim, myślę, że odkupił grzechy młodszego pokolenia naszego, właśnie nawet współczesnych ludzi teraz, gdzie jest taka obojętność duża, chociaż powraca, miłość do ojczyzny powraca, niestety w wielu warstwach jeszcze społecznych widać, jak jest ojczyzna im, że tak powiem, wpojone przez rządy, szczególnie ostatnie, właśnie nienawiść do ojczyzny, jakieś takie spłaszczenie tego tematu. Ja bym prosił ojca, taki dosłownie trzystrofowy wiersz napisałem Andrzejowi synowi, dla rotmistrza i dla wszystkich niezłomnych, niezłomnym, jak wszyscy się bali, lecz bardziej kochali rodzinę, ojczyznę i Boga. Tak chowani byli, aby w każdej chwili być wolnym i nie bać się wroga. Strumienie krwi ojców, synów zmyją grzechy, tak biegnie pokoleń sztafeta. Przez katów wyklęci, lecz dla nas to święci. Jak wdzięczność i pamięć zachować? Odnaleźć ich kości, modlić się i pościć, by Polskę ich marzeń zbudować. Bóg zapłać, dam innym głos teraz, ojcze, i pozdrawiam za tę audycję serdecznie, wdzięczność wielka.
Bóg zapłać serdeczne, panie Bogumile, dziękujemy za to świadectwo, za ten głos, który no jest głosem takim też konkretnym, uzupełniającym, ale też wnoszącym bardzo wiele do tej naszej audycji.
Szczęść Boże, Radio Maryja, ojcu Tadeuszowi i wszystkim niezłomnym, którzy żyją jeszcze. Będzie z nimi niedługo spotkanie w Sejmie 25.
Tak, Bóg zapłać, panie Bogumile, pozdrawiamy bardzo serdecznie z panem. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Szczęść Boże.
Skoro mówimy dzisiaj o żołnierzach wyklętych, tej wspaniałej karcie polskiego państwa podziemnego i wcześniej jeszcze, to nie możemy zapomnieć o tym, że w chwili, gdy armia sowiecka po raz drugi w styczniu 1944 roku przekroczyła granicę Rzeczypospolitej Polskiej, pierwszy raz, jak wiemy, 17 września, rozpoczęła się krwawa, bezwzględna rozprawa komunistów sowieckich i współpracującymi z nimi polskich, potem z PKWN-u, z polskim państwem podziemnym, jego siłą zbrojną Armii Krajowej. Wiemy, jakie były tego konsekwencje. Wiemy, jakie były wyniki akcji Burza. Wilno, Lwów i inne miasta. Jak się zakończyły bohaterska walka żołnierzy Kresów Wschodnich. Kresów Wschodnich, którzy jeszcze wcześniej, bo w 1939 roku po raz pierwszy spotkali się z Armią Sowiecką. Badania na ten temat prowadził niezapomniany profesor Tomasz Szembos o oddziałach partyzanckich, które powstały już we wrześniu 1939 roku tam. A teraz potem mieliśmy różne okresy tej walki z polskim państwem podziemnym. Trzeba by wyłożyć całą historię. Ta walka, powiedzmy twardo i bezwzględnie, trwa do dzisiaj. Fałszowanie historii, oddawanie honoru mordercom typu Kwaśniewski i Oleksy przez polskie wojsko, niestety, za sprawą sprzedawców, za sprawą pana prezydenta Komorowskiego, zwierzchnika sił zbrojnych i pana Siemoniaka, który do dzisiaj opluwa pamięć po prezydencie obecnym. To są fakty. I ja chciałem, była mowa o Jurku Ślaskim, moim niezapomnianym szefie, moim wielkim przyjacielu. Ten żołnierz KDW Armii Krajowej, o czym państwo zapomnieli, że był taki obóz NKWD dla żołnierzy Armii Krajowej w Skrobowie pod Lubartowem. I teraz niedługo będziemy obchodzić kolejną rocznicę jego odbicia, gdzie żołnierze rozbili obóz i Jurek Ślaski i wielu innych znaleźli się w oddziale właśnie, tu byli wymieniani, jednego z bohaterów tamtych lat, majora Orlika Bobernaciaka, który wiadomo, że został zamordowany przez siepaczy z Urzędu Bezpieczeństwa, obława KBW i sowieckich okupantów. Korzystając z okazji, warto, chciałbym przypomnieć, bo ten cytat jest aktualny co dzisiaj, co Jerzy Ślaski pisał, jak mógł, bo nie mógł pisać. Na ten temat jako dziennikarz wiem, w ogóle nie można było napisać zdania na temat tych bohaterów, których dziś nazywamy żołnierzami wyklętymi. I gdy ukazała się jego niezapomniana książka Żołnierze Wyklęci, zacytuję krótki cytat. Dziś po upływie przeszło pół wieku od tamtych wydarzeń, podziw i szacunek musi budzić postawa tamtych dowódców i żołnierzy Armii Krajowej, którzy mimo tak beznadziejnego położenia nie poddali się, nie uciekli ze swojej ziemi na drugi kraniec Polski, nie wkupili się w łaski nowej władzy zdradą swoich ideałów i swych towarzyszy broni. Lecz raz jeszcze podnieśli się do walki już tylko w imię obrony własnej żołnierskiej godności. Mogę dodać cześć i chwała, jak to młodzi mówią dzisiaj, bohaterów. I apeluję do wszystkich, żebyśmy kolejną rocznicę 1 marca uczcili godnie. Wywiesili flagi, stanęli na mogiłach tych pomordowanych. Wiemy, jaki stan jest niestety Łączki. To jest jeden wielki skandal, a to jest przecież naszym obowiązkiem wobec historii, wobec przyszłych pokoleń młodych Polaków, żeby upamiętniać bohaterów i miejsca ich walki, a także przypominać o mordercach. Przypominajmy o mordercach. Żyją jeszcze wśród nas spadkobiercy Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, którzy dokonywali mordów, bo to ta partia zbrodnicza mordowała żołnierzy Armii Krajowej. I nie możemy do tym pamiętać. Musimy także pamiętać o wszystkich bohaterów. Byli także kapelani Armii Krajowej, ZIN-u i innych NSZ-u niepodległościowych organizacji, którzy zapisali piękną kartę historii Kościoła. I pamiętajmy o tym. Radio Maryja dziękuję za te wspomnienia. Myślę, że one powinny być niejednokrotnie powtarzane. Niejednokrotnie powinniśmy mówić o tych sprawach. Nie będę już dalej mówił, bo można by mówić godzinami. I mogę powiedzieć tylko tak. Wieczna chwała bohaterom, którzy podjęli tą nierówną walkę, bo uważali, że lepiej zginąć z bronią w ręku, niż konać w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa, katowniach sowieckich czy w sowieckich lagrach, bo przecież byli deportowani. I jeszcze jako Warszawiak chcę przypomnieć warszawiakom, że w chwili, gdy w Warszawie bronił się jeszcze Mokotów, Żoliborz, Śródmieście, Czerniaków, na drugim brzegu praskiej Warszawy trwała już bezwzględna walka, bezwzględna rozprawa bezpieki Sowietów z Armią Krajową. Ginęli żołnierze Armii Krajowej, a tu jeszcze trwała walka od 15 września 1944 roku. I to trzeba wiedzieć, pamiętać. A my tymczasem tu na Pradze stoją pomniki tych ludzi, którzy morderców, tych zdrajców typu Berlinga, Parku Praskim i dalej. A my się zastanawiamy, czy to wypada wyrzucić na śmietnik historii te pomniki, czy wypada, żeby w Warszawie była ulica Armii Ludowej i innych ludzi, pseudobohaterów związanych. Mówi się dzisiaj o zwycięskiej, o armii wyzwodzicielskiej, Armii Czerwonej. To była Armia Czerwona, która przyniosła drugie zniezwolenie, mordy i krwawą rozprawę, jak mówiłem, z polskim państwem podziemnym. Cześć bohaterom!
Bóg zapłać, panie Andrzeju, bardzo serdecznie za ten emocjonalny głos, ale myślę, że kto jak kto, ale pan ma do takiego głosu prawo. Pan doktor Dariusz Kucharski.
Ja tylko tak pozwolę sobie uzupełnić do słów moich przedmówców. Dziękuję za te wypowiedzi i chciałem dodać, że rzeczywiście patrząc na losy ludzi tamtego podziemia, ich późniejsze nawet losy, jeśli udało mi się wyjść z więzień, z tych katowni, przeżyć je, założyć rodziny, jakoś przeżyć, bo tu nie można mówić wielokrotnie o sukcesie życia zawodowego. Bardzo często dochodziło do sytuacji, aby zgubić ślad, wyjeżdżali w inne rejony, ba, wielokrotnie też zmieniali nazwiska. Mimo wszystko byli poszukiwani nadal. Trafienie na takie osoby, że to są osoby o takim pochodzeniu, takich życiorysach, to odium tej negacji rządowej, komunistycznej okupanta powodowało, iż przechodziło to na niszczenie ich najbliższych, żon, małżonków, dzieci, jak i również tej najbliższej rodziny, która z nimi się bliżej kontaktowała i ewidentnie było widać, że ich wspomaga. To wszystko pokazuje, że do końca, do odzyskania niepodległości w 1989 roku ci żołnierze, ludzie podziemia, działający czynnie, jak i również w wszelkich innych formach walki o niepodległość, byli nękani. I dlatego uważam, że nazwa żołnierzy wyklęci jest jak najbardziej uzasadniona. Powstaje pytanie, ilu ich było, bo to trzeba tutaj uzupełnić. W latach 44-45, czyli pierwsze dwa lata od wejścia Sowietów na Kresy i stopniowo zajmowania ziem polskich, mówi się, że ich w podziemiu niepodległościowym, drugim podziemiu niepodległościowym antysowieckim, było około 200 tysięcy osób. To był największy zryw niepodległościowy od wejścia Sowietów. On potem topniał. Było to naturalne. W następnym roku, 40, na przykład 47, już było około 100 tysięcy. Natomiast do dzisiaj powstaje pytanie, jest to trudne do wyliczenia tak naprawdę, ilu było w ogóle osób zaangażowanych w działania, tak szeroko rozumiane działania o charakterze niepodległościowym, czyli dodam, co się w tej skali mieści. To były działania ludzi związanych z podziemiem niepodległościowym. To były działania związane z walką o niepodległość państwową, o niepodzielność, bo tu nadal zapominamy o tym, iż oni walczyli o to, aby te kresy do Polski wróciły, że ci ludzie nie mogli się z tym pogodzić i jest to zrozumiałe, jak i również o wolność i godność ludzi, obywateli. I ci żołnierze, ci wyklęci, liczy się, że ich było na pewno 300 tysięcy, przewinęło się przez te różne struktury i formacje, a nawet można pokusić się, iż podać liczbę nawet dochodzącą do 500 000. Jestem w stanie zawyrokować, iż byłaby to taka liczba, bo to były też od środowiska organizacje młodzieżowe, harcerskie, uczniowskie, licealne. O tym nie wolno zapominać, którzy podejmowali ten czyn. On może nie był zbrojny, ale to był czyn związany z podtrzymywaniem ducha w społeczeństwie niepodległościowego, czyli rozrzucanie ulotek. Generalnie podobne represje groziły za działalność z pistoletem przysłowiowym, jak i również z tak zwaną bibułą. Oprawcy komuniści, Sowieci, jak i również ci unoszący mundury na wzór Polski wielokrotnie nie rozróżniali, traktowali ich jako tych bandytów, wrogów. Dlatego to traktowanie apeluję, żeby pamiętać, że to są żołnierze wyklęci, żeby podtrzymać tą nazwę, żeby nie starać się traktować jako tej głównej nazwy, próbować dokonywać zmiany, bo wiem, że wielokrotnie takie sytuacje się pojawiają. Żołnierze gdzie z tamtego podziemia naprawdę uważają, że żołnierz wyklęty jest dla nich właściwym określeniem. Teraz powstaje pytanie, ilu mamy do dzisiaj, do Anno Domini 2016 roku osób związanych z tym drugim podziemiem niepodległościowym, których możemy nazwać żołnierzami, tymi wyklętymi, ludźmi z tych struktur wyklętych. Ostatnio środowiska niepodległościowe, społeczne, patriotyczne w Polsce podjęły akcję pomagającą ich zliczyć i jako osoba działająca przy tym i z kolegą również, bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się w to zaangażowali. Mamy może świadomość, że nie wszyscy zostali spisani, ale pozwolę sobie Państwu podać taką liczbę, ilu do dzisiaj żyje tych wyklętych. Mówi się, że na ziemiach polskich możemy przyjąć obecnej trzeciej RP, jest ich około od 190 do 210, zakładając przy wielu słabościach poszukiwań. Natomiast są również odnalezieni z ziem kresowych. Oprócz terenów Ukrainy żyje ich około 71. Z tego na Łotwie 9, na Litwie 16 i na Białorusi 46 osób wyklętych. Pamiętajmy o tym, ponieważ to są ostatnie chwile, gdzie ich możemy 1 marca uhonorować na spotkaniach, na obchodach, wspominając ich z rzeczywistości, wywołując ich wielokrotnie z tłumu, bo oni są wielokrotnie w naszych środowiskach nierozpoznawalni, a są to być może ostatnie chwile.
Odbierzmy kolejny telefon. Radio Maria, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
A z tej strony kłania się słuchacz Andrzej z Więcborka. Była prośba, witam i pozdrawiam ojca i gości. Była taka prośba właśnie o przypomnienie pewnych faktów i postaci. Tak troszeczkę tutaj mam pewien niedosyt, bo chciałbym dopowiedzieć. Otóż tutaj mówiąc o tych sztandarowych niejako bohaterach państwa podziemnego, no też koniecznie trzeba by wspomnieć i pamiętać o tak legendarnych nazwiskach i postaciach, jak na przykład Heda Szary, jak major Piwnik, ale też i tutaj może z mniej znanych szerzej w skali kraju chciałbym wymienić, bo jestem tutaj z Pomorza, no to ksiądz pułkownik Wrycza, twórca i struktur samodzielnej organizacji konspiracyjnej działającej na terenie Kaszub, rejon Kartuzy, Kościerzyna i Bory Tucholskie. I wreszcie może na koniec jeszcze tutaj no, nie można nie wspomnieć o tak znanej, legendarnej postaci z tamtych lat. Mianowicie mam na myśli majora Józefa Kurasia, pseudonim Ogień, nazywany nie bez kozery królem Podhala. Mogę tylko dopowiedzieć, że mam w rodzinie wujka, już w sędziwym wieku, po 92 lata, który jest jednym chyba z czterech bodajże jeszcze żyjących żołnierzy podkomendnych majora Kurasia, no, który teraz już w ostatnich latach wrócił w rodzinne strony do Makowa Podhalańskiego. To jest porucznik Andrzej Bryndza, pseudonim Borsuk, który za własne skromne środki z emerytury wydał publikację, książkę, w której opisuje swoją walkę, działania w rodzinnych stronach w okolicach Makowa Podhalańskiego. A tutaj właśnie panowie wspomnieli, że często losy tych ludzi rzucały w inne rejony Polski, żeby jakoś no, przetrwać. I właśnie tu w rodzinie postać mojego wuja jest takim typowym przykładem, który był no, 35 lat mieszkańcem naszego powiatu w Sępólnie Krajeńskim, gdzie trafił no, z pomocą kolegów właśnie z tamtych rejonów Podbeskidzia, z Makowa Podhalańskiego i przeżył tutaj 35 lat. Właśnie czując się zmuszonym do takiego przeniesienia się na niemal drugi koniec kraju i był bodajże według mojej wiedzy chyba bo, no, przez te lata jedynym góralem tutaj zamieszkałym tyle lat na terenie powiatu sępólno-krajeńskie. No to byłoby może wszystko, co chciałbym na ten temat dopowiedzieć i wypada mi chyba zakończyć moją wypowiedź hasłem, zawołaniem: cześć i chwała bohaterom. Z Bogiem.
Bóg zapłać serdeczne, z Panem Bogiem, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Pan wywołał oddział i wspomniał Pan o dowódcy Ogniu Kurasiu. Ja pozwolę sobie, korzystając z okazji, powiedzieć, że zostałem poproszony w sumie przez środowiska właśnie z Podhala o podanie takiej informacji, że w Aksmudzie w sobotę najbliższą, za tydzień, o godzinie 11, msza święta, właśnie po której będzie wręczenie awansu na stopień pułkownika panu Kazimierzowi Pauli, pseudonim Skała, dzisiaj 91-letniemu weteranowi, dowódcy wówczas 5. Kompanii u Ognia. Poproszono mnie z wielkim zaszczytem. Poinformowałem Państwa i zachęcam do udziału w Aksmudzie w przyszłą sobotę o 11. Warto być.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo.
Halo. Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam tylko zapytać, gdzie można było zdobyć tą, bo zaczęłam nagrywać, ale to już pod koniec, tą pieśnię o rotmistrzu Pieleckim.
Oj, to może do biura proszę zadzwonić albo na recepcję, tak? I w tym momencie jakoś trudno jest mi powiedzieć. My to mamy w bazie tutaj naszej radiowej, natomiast trudno powiedzieć, czy są jakieś publikacje. No proszę zadzwonić może po niedzieli najlepiej, tak? Żeby jutro też tych pani, które w recepcji pracują, nie zajmować takimi rzeczami. Dobrze? Dziękuję. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Radio Maryja, proszę bardzo.
Zajmować.
Halo?
Tak, słuchamy. Proszę może radio przyciszyć, dobrze?
Boże,
będzie łatwiej.
Szczęść Boże. Marek, syn żołnierza wyklętego.
Witam serdecznie.
Radio Maryja?
Tak. Jesteśmy już na antenie.
Ja jestem fundatorem budowy pomnika żołnierzom wyklętym w miejscowości Regny, gmina Koluszki. Ojciec mój został skazany 31 marca 1952 roku na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi. W mojej rodzinie zapadło kilka wyroków kary śmierci, wykonane 3. Jednego zakatowali. I z tego tytułu dużo się mówi o żołnierzach wyklętych dzisiaj, z czego jestem bardzo zadowolony jako spadkobierca, ale jako fundator budowy pomnika, w który włożyłem całe swoje oszczędności, całe odszkodowanie, które dostałem za ojca, napotykam dziś na bardzo wiele problemów ze stron władz. Jest to dla mnie bardzo bolesne i bardzo przykre, ponieważ mimo, że uzyskałem wszystkie wymagane zgody i pozwolenia oraz grunt, napotykam na potężne problemy z urzędniczej strony. No, z przykrością muszę stwierdzić, że nikt z władz jeszcze się do mnie nie odezwał, żeby się zainteresować tą budową, tylko utrudnienia z każdej strony. To jest dla mnie bardzo przykre, no ale prawdziwe. Myślę, że 25 przybędę do Sejmu, żeby wytłumaczyć całą sprawę, jak to wygląda, jak jestem poniewierany na dzień dzisiejszy, jak jestem prześladowany i nic się nie zmieniło. Absolutnie nic. W dalszym ciągu jest to temat dla władzy niewygodnej. I tu przykrością trzeba zaapelować, że mało to jeszcze poniewierają, to się śmieją, poniżają i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję serdecznie za możliwość wypowiedzenia się na antenie Radia Maryja. Zdzisław Jan Kaczmarek.
Dziękujemy panie Zdzisławie. Pan doktor Kucharski.
Dziękuję bardzo. Ja tylko mogę dodać, że rzeczywiście dostrzegam taką sytuację i zresztą państwo prawdopodobnie też się często spotykają z taką sytuacją, iż z jednej strony mówimy o wyklętych, podnosimy ich waleczność, wspominamy ich, a z drugiej strony spotykamy się bardzo często z niegodnymi wypowiedziami i to na forach medialnych, tak, na dużych, wśród dużych, przez duże media przekazywane są informacje, które godzą, uderzając w symbolikę żołnierzy wyklętych, w pamięć o nich, godzą tak w rzeczywistości, w polskie tradycje, w to, do czego oni byli przywiązani i w to, co wierzyli i za co większość z nich oddała życie. Osobiście jestem również oburzony, że nie zwalcza się wszelkiego rodzaju pomówień, ponieważ nie chcę tutaj już teraz cytować osób, które używają różnych stwierdzeń przeciwko wyklętym, czy w wypowiedziach medialnych, wręcz epatując tym, bardzo często opierając się na tak zwanych zafałszowanych dokumentach, które pojawiły się w publikacjach z czasów komuny, tego czasu okupacji sowieckiej i wpływów sowieckich, które wielokrotnie są wznawiane, te publikacje. To woła o pomstę do nieba i jednocześnie mówiąc te słowa wielokrotnie jest tylko tak zwana dziennikarska nagana. Tylko na to nas na dzisiaj stać. Ja uważam, że nastał moment, iż o polskiej tradycji należy mówić w sposób rzeczywisty i z uszanowaniem. Nie wolno traktować tego w taki sposób, jak się właśnie podchodzi do żołnierzy wyklętych, że jedna czy druga osoba mówi na forum publicznym, w dużych przekaźnikach medialnych, bardzo negatywnie, bezpodstawnie wielokrotnie, z czym mamy często do czynienia. To powinno być ścigane z urzędu. Skoro jest to święto państwowe, żołnierze wyklęci mają swoje uhonorowanie, znaleźli się w polskim panteonie bohaterskim, to należy o to dbać. Ja myślę, że trzeba podjąć jeszcze jedną kwestię, mówiąc o wyklętych. Mamy dzisiaj, my współcześni Polacy mamy problem, nie nazwałbym tego problemem, kwestię jeszcze jedną do załatwienia. Rozwiązanie sprawy PRL-u. Czym to było dla nas? Przecież nie możemy traktować PRL-u jako polskiej państwowości w pełnym tego słowa znaczeniu. I nie daj Boże porównywać jej do okresu II Rzeczpospolitej, która miała wiele słabości. Nie da się tego ukryć. Należy w końcu podjąć zdecydowane kroki ustawowe mówiące o tym, czym był PRL. Bo jeśli tego nie zrobimy, to jako obywatele, jako państwo polskie będziemy mieli problem. A to rozwiązuje sprawy bardzo często własnościowe, najczęściej własnościowe, ale przede wszystkim sprawy regulacji odniesień do tych poszczególnych osób, czy też żołnierzy wyklętych, jak i również innych, częstokroć pojedynczo występujących w różnych postępowaniach karnych założonych przez system komunistyczny i którzy mają do dzisiaj, przecież są takie osoby, które mają nadal w papierach wpisane, że byli bandytami, kryminalistami, co wiemy, że w rzeczywistości urąga, że walczyli o niepodległość różnymi formami pokojowymi, im się to nie podobało, co się dzieje, nie zgadzali się z tym zaistniałym ówczesnym stanem tak zwanym prawnym naniesionym przez Sowietów i dlatego musimy się odnieść jak ustawowo do kwestii, czym był PRL. Dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mówi Halina Zamel z Gardei. Ja w życiu swoim długim otarłam się o wielkość na terenie, będąc uczennicą liceum Mikołaja Kopernika w Toruniu, miałam zaszczyt być uczona historii przez siostrę Macieja Kalenkiewicza Kotwicza, a z jego siostrzeńcem siedziałam ławka w ławkę i rokrocznie odbywaliśmy wycieczki rowerowe dalekie. To były piękne postacie, o których powinowactwie z tak wielkim bohaterem, jakim był Maciej Kalenkiewicz, dowiedziałam się dopiero, będąc już osobą dorosłą po studiach, po prostu kupiłam książkę poświęconą Maciejowi Kalenkiewiczowi, jego całej walce z bolszewickimi wojskami w okolicach Nowogródka, z którego on pochodził. Zaczynał swoją walkę o Polskę, przecież pamiętamy, u Hubala. Z oddziału Hubala znanymi szlakami przeszedł na zachód. W Anglii on inicjował szkolenia desantu polskiego. W walce z bolszewikami stracił najpierw rękę, a co to znaczy dla ułana bez ręki walka, to każdy powinien sobie z tego sprawę zdać. Sowieci, on wychodził dosyć szczęśliwie z tych pułapek, jakie Sowieci na niego zastawiali, ale w końcu z bardzo nielicznym oddziałem, nie pamiętam już dokładnie, czy 10, czy 20 żołnierzy i on dzielnie broniąc się, będąc osaczonymi przez bolszewików, bronili się dzielnie i zostali na polu zakatowani. To u bolszewików nie było w modzie brać jeńca, to się po prostu zabijało, niekoniecznie strzelając, bagnetem, sztychom, jak oni mówili, tak, tych etu paliackuju mordu. Także, no... Ech, Boże Święty, no historia otarła się o mnie. Dumna jestem z tego, że poczęstowała mnie towarzystwem takich pięknych postaci. Żywej historii w postaci profesorki historii pani Mirowiczowej, siostry jedynej Kalenkiewicza i jej syna, a jego siostrzeńca Jasia, który był moim kolegą, no dosłownie łokieć w łokieć, Jasiu Mirowicz, zapalony kolarz, jeździliśmy razem po okolicach toruńskich. To tyle. Dziękuję, dobranoc.
Bardzo serdecznie dziękuję za to dopowiedzenie, za to świadectwo i pozdrawiam również gorąco. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, czy już mogę mówić?
Szczęść Boże, tak, zapraszam na antenę.
Dzień dobry, z tej strony Dominik Jakubczyk z Poznania. Ja mam takie pytanie, mam 17 lat i chciałem się dowiedzieć, czy jest jakiś taki system, albo strona internetowa, na której można, jakby są, jest taki zbiór wszystkich takich spotkań, czy jakby miejsc, w których można doświadczyć tej obecności byłych żołnierzy wyklętych. I jeżeli nie, czy coś takiego jest w planach, żeby powstało, żeby jeszcze skorzystać w miarę możliwości jak najbardziej z tego, że ci ludzie jeszcze żyją. Bo tak generalnie miałem raz przyjemność uczestniczyć w takim spotkaniu z panem już generałem Janem Podchorskim, ale to tylko raz mi się tak udało, a właśnie wydaje mi się, że brakuje coś takiego. I drugi, jakbyście się mogli państwo ustosunkować do tego. I drugie takie pytanie moje. Często też właśnie słyszę, że ta jakby druga konspiracja jest mieszana z bandami rabunkowymi, i które działały na terenach po wojnie, terenach Polski. I nie wiem, czy jakby to moglibyście państwo rozróżnić, jak wyglądała działalność takich band, żeby też inni ludzie mogli usłyszeć i w razie czego gdzieś tam troszeczkę nauczać tych, którzy są niedoinformowani. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam z panem Bogiem.
Dziękuję bardzo panie Dominiku i cieszymy się, że też młodzi słuchacze interesują się tym tematem i chcą tym żyć, bo w taki sposób mamy pewność, że pamięć o żołnierzach wyklętych na pewno nie przeminie.
Czy niestety nie ma takiego jednego źródła informacji internetowego dotyczącego spotkań z weteranami, z historykami, z żołnierzami wyklętymi. Najczęściej te informacje trafiają na strony portali społecznościowych, na Facebooka. Niektóre organizacje informują się wzajemnie o takich spotkaniach. Kłopot z informowaniem o takich spotkaniach jest najczęściej bardzo prozaiczny. Wielokrotnie wspólnie z moimi kolegami, studentami, organizując wykłady, prelekcje, rozwieszane przez nas plakaty były natychmiast zniszczone przez nieznanych sprawców, co niestety uniemożliwia dotarcie. Takie plakaty były zrywane na uczelniach poznańskich. No staramy się, no i też środowiska starają się przede wszystkim na swoich stronach zamieszczać, czy to kibice Lecha Poznań, czy to działacze Młodzieży Wszechpolskiej, ONR-u, czy też organizacji społecznościowych. One zamieszczają na swoich stronach, no niestety nie ma jeszcze takiej możliwości, aby to skoordynować. No, ale myślę, że to z czasem się uda. Jeśli chodzi o drugie pytanie, jak rozróżnić oddziały podziemia niepodległościowego od organizacji bandyckich. No generalnie poprzez badania, jako badacze historii, śledzimy, próbujemy identyfikować oddziały partyzanckie, które funkcjonowały w okresie powojennym i na podstawie dokumentów, na podstawie relacji, na podstawie naszych badań jesteśmy w stanie ustalić, czy dana formacja była jednostką niepodległościową, czy to była zwykła organizacja bandycka. I to tylko w ten sposób. Znaczna część, okres powojenny spowodował również, oprócz działalności konspiracyjnej, niepodległościowej, rozkwit bandytyzmu. No, takie zjawiska funkcjonowały i w okresie II wojny światowej. Jednakże oddziały niepodległościowe jako jeden z celów swojej działalności zakładały, jeden z celów działalności pozapolitycznym, również likwidację oddziałów bandyckich, ponieważ one dezorganizowały ich działalność. Działalność bandycka powodowała to, że ludność, która wspierała partyzantów, mogła się od nich odwrócić. Także, a poza tym była to plaga powojenna i z bandytami, osobami, które dokonywały rozboju, nawet wśród oddziałów niepodległościowych, ich dowódcy rozprawiali się bezlitośnie, rozstrzeliwując osoby, które kradły, zabijały, gwałciły. Mamy na to wiele dowodów w postaci dokumentów, gdzie nawet wśród oddziałów niepodległościowych takie działania były bezwzględnie tępione i takie były ich, takie dowódców, ich takie było podejście do tych spraw.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o te kwestie informowania się w mediach społecznościowych, szczególnie jest taka możliwość, jest też kwestia tylko tego, chyba kto się tego podejmie, czy na Facebooku, czy w innych. Są inne możliwości, by założyć choćby stronę po to, by te informacje tam przekazywać i by się dzielić tym, jeżeli chodzi o plakaty, mówimy nieznani sprawcy. Myślę, że możemy się domyślać, kim ci nieznani sprawcy są, bo wielu z nich pamięta te czasy i dla wielu z nich pamięć o żołnierzach wyklętych dzisiaj jest niewygodna. Pan doktor Dariusz Kucharski, jeszcze słowo?
Ja myślę, że tutaj w kontekście badań nad pamięcią o wyklętych dużą rolę, akurat tu dostrzegam pozytywną rolę regionalistów wielokrotnie. Oni potrafią dotrzeć do środowisk i do osób w swoich rejonach zamieszkania, których dobrze rozpoznają, w których żyją i często potrafią znaleźć materiały, zebrać wspomnienia, które dotyczą tych niezwykle ważnych, a odchodzących przeszłość wydarzeń. Oczywiście do pewnych takich badań regionalistów trzeba również podchodzić z pewnym dystansem i ten czynnik badawczy również trzeba mieć na uwadze, ale tutaj uważam, że właśnie ci tacy nawet amatorscy historycy, regionaliści dużo potrafią dobrego zrobić. Natomiast w kontekście funkcjonowania band i w okresie II wojny światowej, jak kolega powiedział, jak i również po II wojnie światowej istniały bandy, jak i również istniały tak zwane udawane bandy, czyli organizacje, oddziały Urzędu Bezpieczeństwa, tak zwane oddziały pozorowane, które udawały oddziały podziemia niepodległościowego, siejąc destrukcję, a jednocześnie polegało to na tym, iż dokonywano rabunków, gwałtów i działań, które właśnie miały zniechęcić w poszczególnych rejonach silnego działania niepodległościowego współpracę z miejscową ludnością. Podejmowano działania ich likwidacji. To miało miejsce w czasie II wojny światowej i tu jest też taki klucz, dlaczego środowiska narodowców były tak źle traktowane. Tak jak powiedziałem wcześniej, szczególnie oni rozumieli, że mamy dwóch wrogów, Niemców i Rosjan. Rosjan z tej Rosji Czerwonej w tym wypadku, tutaj z Rosji Sowieckiej. Ich działania podjęte z jednej strony w 1943 roku zdecydowana kontrakcja likwidacyjna oddziału pod Borowem, jak i również ponad rok później, w 1944 roku, bodajże 8 września w Żompcu, spowodowała, iż rozeszła się informacja i Sowieci wykorzystali ją doskonale, aby przeinaczyć całość sytuacji i to potem kultywowane było w terminologii tak zwanej komunistycznej historiografii jako tak zwany czynnik pokazujący, że narodowcy to są faszyści i bandyci mordujący lewicowe podziemie, gdzie w rzeczywistości to lewicowe podziemie to były po prostu bandy grabieżcze całkowicie o charakterze kryminalnym. Ale również po wejściu Sowietów wykorzystywano te oddziały takie, tworząc oddziały pozorowane, które wielokrotnie miały takie sytuacje stwarzać. Pozorów walki niepodległościowej, podszywając się pod poszczególne oddziały. Ale również stosowano po to, aby siać destrukcję, która potem była wykorzystywana przez cały aparat propagandy komunistycznej, nie tylko w Polsce. Przykład jest miejscowości, akurat pan dzwoni z Poznania, Wierzchowiny, niezwykle często podnoszonej. Ostatnio się w wakacje w zeszłym roku pokazał billboard pokazujący Wierzchowiny jako miejsce mordu dokonanego przez właśnie środowiska, które określamy żołnierzami wyklętymi, dookoła których, w skrócie mówiąc, jest wiele wskazujących, iż to była właśnie akcja pozorowana, przygotowana przez środowiska komunistyczne, sowieckie i Urząd Bezpieczeństwa, ale takimi dwuznacznościami, naleciałościami z dziesiątków lat sugeruje się społeczeństwu polskiemu, gdzie się w Google'a podstawowe informacje, niestety wielokrotnie nietrafione, nieprawdziwe, czy w tym, czy w innych przypadkach, sugerujące, że to były bandy. To są działania świadome po to, aby niszczyć ten wizerunek, ten rzeczywisty wizerunek i te wartości, którym oni byli wierni.
Dziękuję. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Małgorzata Janiec z Krakowa, prezes Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Obszaru Południowego. Chciałam powiedzieć, że w Krakowie mamy po prostu perły żołnierzy wyklętych, niezłomnych. Mamy pana podporucznika Wacława Szaconia, pseudonim Czarny, podkomendnego Zbigniewa Brońskiego-Uskoka, skazanego na 4 wyroki śmierci. Mamy jego małżonkę, również więźnia z procesu krakowskiego. Mamy pana pułkownika Tadeusza Bieńkowicza, pseudonim Rączy, pułkownika AK Nowogródek, który odbił więzienie w Lidzie. Mamy pana Konstantego Kopfa, pseudonim Pewny, kapitan z Narodowych Sił Zbrojnych. Mamy więźnia politycznego komunizmu, pana Stanisława Pazurkiewicza, pseudonim Marx. Mamy pana Emila Wałęgę, AK Win, kapitana. Są to wszystko żołnierze wyklęci, niezłomni, z obszaru Małopolski. Chciałam powiedzieć, że szczycimy się, że możemy mieć w swoich szeregach takich ludzi, którzy wiele poświęcili, żeby nasza ojczyzna była wolna. Chociaż jak mówił mój przedostatni prezes, my jeszcze jesteśmy potrzebni, bo ojczyzna jeszcze nie jest taką ojczyzną, o której marzyliśmy. Chciałam również powiedzieć, że prowadzimy swoją stronę Orzeł Biały, kontynuujemy wydawnictwo miesięcznika Orzeł Biały, który jest kontynuacją tego orła wydawanego do 1947 roku. Już 25 lat wydajemy co miesiąc. Również spotykamy się w każdy czwartek, organizujemy prelekcje z różnymi młodymi ludźmi na uczelniach, z kibicami, którzy są najwierniejszymi słuchaczami opowieści tych wspaniałych, niezłomnych, wyklętych żołnierzy. Chciałam powiedzieć, że w Krakowie również 28 lutego zostaną odsłonięte dwa pomniki w parku doktora Henryka Jordana, Józefa Franczaka Lalusia i Hieronima Dekutowskiego Zapory. A 1 marca, tu pozwolę sobie zaprosić wszystkich, jeżeli słuchają ludzie z Krakowa i z Małopolski, na plac inwalidów przy dawnej katowni Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. To jest plac inwalidów. Tam przed 15 laty w Krakowie, to jest sukces, wmurowano kamień węgielny pod pomnik tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-56. Komitet został powołany 20 lat temu. Niestety nikt z tego komitetu już nie żyje. Obowiązkiem nas, troszkę młodszych, jest moralnym obowiązkiem jest przypomnienie o tym pomniku i dlatego spotykamy się właśnie 1 marca w tym miejscu, a po południu o 17:30 w kościele Ojców Kapucynów odprawiona zostanie msza święta w intencji żołnierzy wyklętych, niezłomnych, a po mszy świętej prawykonanie oratorium Bóg zapłać Wincentego z Krakowa. Jestem dumna, że mogę kierować tym zrzeszeniem jako druga kobieta w ogóle, która stoi na czele zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Staramy się w miarę możliwości, w miarę sił naszych drogich żołnierzy, żeby pamięć o nich nie zginęła. Dlatego te spotkania, te prelekcje, nagrania można na stronach na YouTubie zobaczyć, nagrania z panem kapitanem Szuro, pseudonim Zamorski, który skończył w ubiegłym roku 95 lat, jest w świetnej kondycji, świetne nagrania, zapraszam. Również z panem podporucznikiem Wacławem Szaconiem. Tak jak mówię, jest to ostatni łącznik Józefa Franczaka Lalusia. Ostatni z tych, który miał możliwość porozmawiania przed zamordowaniem z Józefem Franczakiem Lalusiem. Dlatego cieszę się bardzo, że mogę o tym opowiedzieć, że tyle ludzi może usłyszeć, że oni żyją, chcą jeszcze coś zrobić, chcą służyć swoją radą, swoją mądrością i uczyć nas troszkę młodszych, co to jest miłość do ojczyzny. Zawsze mówili tak, my mamy dwie matki. Jedna to nasza matka, a druga to nasza matka ojczyzna. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo gorąco za te słowa, za to świadectwo. No i też jesteśmy dumni, że są tacy ludzie, którzy pamięć o wyklętych żołnierzach pielęgnują i troszczą się o nich samych, bo nie możemy zapominać o tym, że oni są wciąż pośród nas.
Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję pani za wymienienie tych kombatantów, tych wyklętych, żyjących w Krakowie. Mogę tylko dodać, że na pewno część z tych nazwisk bardzo dobrze mi się kojarzy, ponieważ podczas zbierania, dokonywania tej listy żyjących wyklętych, pamiętam, że takie nazwiska były podawane, ale korzystając z okazji, chciałbym powiedzieć, że nadal mogą Państwo zgłaszać osoby, kombatantów z tamtego okresu, bo mamy świadomość, że nawet działaniami społecznymi w całym kraju nie dotarliśmy we wszystkie miejsca. Byśmy prosili o przekazanie danych o takich osobach. Podam za chwileczkę adres mailowy, aby tam się znajdowało imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, czy do tej osoby bezpośrednio, czy do osoby najbliższej, która mieszka z tą osobą, czy najbliższego członka rodziny, ale też również i zrobienie notki biograficznej osobie. Chodzi o to, żeby też ułatwić taką pracę związaną z archiwizacją danych. Bym bardzo prosił o przesłanie w ten sposób przygotowanych informacji o danym kombatancie wyklętym na adres mailowy wojtekbob@hotmail.com. Będziemy wdzięczni za przesłanie tych informacji, ale tak jak powiedziałem, imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy i notatka o przybliżająca postać tego żołnierza wyklętego.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grażyna z Tarnobrzega.
Witamy serdecznie i słuchamy.
Troszkę mam zachrypnięty głos. Ojcze, słucham, jestem zachwycona tym chłopcem, bo tak mogę powiedzieć, 17-latkiem, który zadzwonił z Poznania i chciałby to usłyszeć, bo na swoim przykładzie wiem, mieszkam w Tarnobrzegu, że moje dzieci skorzystały. Tu była organizacja Jędrusie. Ci bohaterowie tamtych czasów, wykruszają się, nie wiem jeszcze gdzie, którzy jeszcze żyją tu niedawno, bo wykruszali się, podchodzili służyć już, wysłużyli się. Ale powiem, jak bardzo pięknie, kiedy to już tak koniec 80. lat, jak ożywili harcerstwo tarnobrzeskie, jak tutaj była wiedza o tych bohaterach, jak tu pięknie to działało, jak ważne jest, gdyby jeszcze ci bohaterowie, ci, którzy właśnie, dzięki którym ta Polska jest taka nasza, gdyby mogli jeszcze gdzieś być i szkoły mogłyby zapraszać na lekcje historii. Bo najwspanialszym jakby przykładem, wzorem jest ta osoba, ten właśnie, ten Akowiec, ten, który tam walczył o tą ojczyznę. Również w Tarnobrzegu mamy pomnik Dekutowskiego. No i co chcę powiedzieć, że piękna ta audycja, ważna, takie audycje przydałoby się częściej, póki jeszcze właśnie żyją ci, którym zawdzięczamy to, co mamy. Natomiast jeszcze wrócę do swojego dzieciństwa. Ja, mój tatuś był w BH, ziemia miechowska, ale uciekał na ziemie zachodnie. Ja już się na ziemiach zachodnich odzyskanych tak zwanych urodziłam. Natomiast był prześladowany, był zamykany częstokroć. W końcu uciekł nad morze i pod zmienionym nazwiskiem, a nas było 9 w domu. Mamusia nas po prostu sama w tym czasie, kiedy go nie było. To był czas przykry, bardzo, ale jakże rodziny były scalone, jak się szanowały. I tą pamięć jesteśmy winni tym bohaterom, którzy odeszli, którzy odchodzą, którzy chcą. Trzeba ich po prostu odnajdywać. Wiem, że gdzieś tam na profilu o Jędrusiach, o organizacji Jędrusie, to na pewno będzie można znaleźć w internecie. Piękna organizacja, która tu odznaczyła się na terenie Tarnobrzega, tu Kielecczyzna tutaj właśnie działała. No tyle, bo tak troszkę jestem zachrypnięta, ale myślę, że warto i trzeba. Byłoby jeszcze dobre, gdyby szkoły zachęcić, żeby szkoły zapraszały na lekcje historii bohatera, pcia prawdziwego, który opowie najwierniej. Wiem, że moje dzieci bardzo skorzystały. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję za audycję i szczęść Boże Polsce.
Bóg zaopłać serdeczne, pani Grażyno, pozdrawiamy również gorąco. Ja tylko chciałbym zachęcić, bo otrzymałem przed momentem też od naszych gości książkę, którą opracowali, której są współredaktorami. Nosił na tytuł Dla Niepodległej, o żołnierzach wyklętych, lata 44-63, tam też wszyscy, a szczególnie może młodzi ludzie, pan Dominik i inni, znajdą wiele cennych informacji i też no myślę, że warto podjąć ten apel, który pani Grażyna tutaj podała, by zapraszać tych, którzy jeszcze żyją, bohaterów. Miał być z nami dzisiaj jeden z takich bohaterów, z żołnierzy wyklętych, no ale z powodu na stan zdrowia nie udało się go tutaj zaprosić. Może następnym razem, a ufamy, że takie audycje będą też miały miejsce jeszcze na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam.
Tak, dziękuję bardzo. I w tym miejscu pozdrawiamy pewnie słuchającego nas już generała brygady, pana Jana Podchorskiego, właśnie on tutaj ojciec mówił, żołnierza wyklętego, powstańca warszawskiego, żołnierza wyklętego, który sam również tak podtrzymuje tą nazwę wyklęci. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że zapomnieliśmy może o jednej rzeczy. Dlaczego 1 marca? Ponieważ dnia 1 marca 1951 roku zostali zamordowani między godziną 20 a 21, właściwie 20.45 dowódcy, szefowie z 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, chyba największej organizacji podziemia niepodległościowego, tego drugiego podziemia niepodległościowego. I aby ich upamiętnić, ich oddanie Rzeczpospolitej, tym wartościom Bóg, honor, ojczyzna, zostało uchwalone właśnie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych właśnie 1 marca na ich cześć. Byli to prezes pierwszego zarządu i jego współpracownicy na Wiści, czyli podpułkownik Łukasz Ciepliński, major Adam Lazarowicz, major Mieczysław Kawalec, kapitan Józef Batory, następnie kapitan Franciszek Błażej, porucznik Karol Chmiel i porucznik Józef Rzepka. Chwała bohaterom. To 1 marca jest upamiętnienie ich śmierci, ich oddania, niezwykle symboliczne, bo przecież ich były tysiące. Tysiące mordowanych, których grobów do dzisiaj nie możemy odszukać i są poszukiwani. Nie można znaleźć. Zapewne niestety wielu szczątek tych bohaterów nie znajdziemy. Dlatego musimy w sposób szczególny pamiętać o nich i, szanowni państwo, apeluję, 1 marca urzędy państwowe, instytucje samorządowe i domy prywatne powinny mieć wywieszoną flagę, biało-czerwoną.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Małgorzata z Lublina. Dzwonię, żeby powiedzieć, że Lubelszczyzna może się poszczycić naprawdę wspaniałymi postaciami żołnierzy wyklętych. Jedną z nich jest już tutaj wspomniany kapitan Broński, pseudonim Uskok. On działał w okolicach Kijany, Puchaczów, Zawieprzyce. I tak chciałam się podzielić taką osobistą refleksją, jak mi tata opowiadał, że był świadkiem, jak właśnie do babci naszej oddział kapitana Uskoka przychodził nieraz i właśnie miejscowa ludność bardzo wspierała tych właśnie naszych żołnierzy, patriotów. I tata mój pamięta takie zdarzenie, że kiedy właśnie już oddział kapitana Uskoka przemieszczał się, poszli do domu państwa Zarzyckich. I tata, chciałam po prostu, żeby to nazwisko było, tutaj padło na antenie Radia Maryja, żeby oddać hołd tym państwu, którzy przyjmowali kapitana Uskoka i jego oddział. Niestety właśnie pani Zarzycka została zaresztowana i zaresztowana na zamku w Lublinie, tutaj przebywała. No niestety została tam, no, po prostu straciła życie. Była w ciąży, ale córeczka się uratowała. No i no niestety też on, kapitan Uskok, też padł taką, był ofiarą no pomówień, że właśnie oni bardzo walczyli, zwalczali te bandy, które grasowały i ograbiały rolników. No a niestety władze po prostu zrzuciły takie pomówienie, że to właśnie kapitan Uskok brał w tym udział, co było zupełnie nieprawdą, bo on właśnie zwalczał. To tak gwoli tego właśnie pana Dominika, który pytał, jak to były z tymi bandami. No władze po prostu odwracały sytuację i rzucały pomówienia. No to właściwie tylko tyle chciałam powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże.
Bardzo serdecznie dziękuję pani Małgorzato za to dopowiedzenie, za to świadectwo. No i spróbujmy odebrać jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Pani Małgorzato, za to dopowiedzenie, za to świadectwo.
Halo. Hello? Udało się radio wyłączyć. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja też chciałam na antenie powiedzieć kilka słów.
Proszę bardzo. Już jesteśmy na antenie. Słuchamy. Jak pani ma na imię?
Już mogę, tak?
Tak.
Lidia z Mazowsza.
Witamy serdecznie i prosimy.
Chciałam powiedzieć, że miałam szczęście, bo już się urodziłam w czasie wojny z panem Hebdą, z panem Skalskim. To byli, wiadomo, jacy zasłużeni ludzie. i chodziliśmy na uroczystości takie jak stracenie Trauguta. I ja chodziłam, wręczałam nawet kwiaty, bo pan Hebda sobie tak zażyczył. Także ja i muszę powiedzieć, że byli to tak ludzie stateczni, tacy skromni. Oni nic nigdy nie chwalili się. Jeśli ktoś znajomy nie powiedział o takich, prawda, o wyzwoleniu więźniów, wiadomo przez kogo byli ci ludzie skazywani do więzień, to pan Hebda zrobił po prostu skok na to więzienie i uwolnił ich. Ale on się nie chwalił. On zawsze szedł taki skromniutki człowiek, a taki wielki. No kiedyś właśnie podeszliśmy jeszcze po jakiejś uroczystości do budynka pasty. I w budynku pasty wystawiono nam gwiazdy. No te takie żydowskie gwiazdy i za tymi gwiazdami takie śmiechy ironiczne, że oni teraz tam urzędują, ale myśmy sobie tak tylko powiedzieli, to jeszcze trochę my to wywalczymy i na pewno. I w tej chwili gmach pasty jest uwolniony od tych wszystkich niepotrzebnych zdrajców. No i to wszystko. Aha, jeszcze chciałam pozdrowić panią Halinę z Gardei, że się wreszcie odezwała, bo ona długi czas się nie odzywała na naszej antenie. I bardzo, bardzo się cieszę, że też bierze udział. To tyle.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Z Bogiem. Pozdrawiamy pani Livio. Drodzy państwo, no czas niestety dobiega końca naszej audycji, dlatego bardzo serdecznie dziękuję wszystkim spośród was za te telefony, za te głosy. Wszystkie na temat praktycznie i też takie niektóre bardzo mocno związane z waszym życiem, mocne świadectwa. Też dziękujemy za te sugestie, za te uwagi, które wypowiadaliście, bo one pomagają. Jest taka atmosfera dobra, wydaje mi się sprzyjająca dzisiaj w Polsce, że o tych sprawach możemy mówić sobie otwarcie, możemy tych, którzy byli bohaterami, rzeczywiście nazywać bohaterami, czcić ich pamięć, podkreślać wagę ich życia, ich ofiary też dla naszej ojczyzny. Naszych gości poproszę o takie podsumowanie, o kilka słów podsumowania tej dzisiejszej audycji, może jakąś zachętę, może jakiś apel, zaproszenie, nie wiem w jaki sposób panowie to uczynią, ale tak kilka słów na koniec, by to przesłanie w nas pozostało i w nas trwało. Pan doktor Dariusz Kucharski.
Ja może zachęcę w troszeczkę inny sposób. Przytoczę zdania paru żołnierzy wyklętych, niezwykle znamienne w ostatnich chwilach ich życia, które padły. Na przykład kapitan Tadeusz Zawadziński, pseudonim Wojnowski, oficer Narodowych Sił Zbrojnych, na chwilę przed śmiercią, a miał 30 lat, powiedział: gdybym wiedział, jak to się skończy, to zrobiłbym to, co zrobiłem. Nie żałuję. Będzie jeszcze Polska wolna i wielka. Bardzo znana postać, ksiądz Zygmunt Kaczyński, minister oświecenia publicznego w rządzie Rzeczpospolitej na emigracji, który wrócił pod okupację sowiecką do Warszawy. Na parę dni przed swoją śmiercią powiedział do siostry, która bardzo się bała o jego dalszy los, powiedział, że nie lękaj się, ja się nie dam złamać. Jeszcze jestem tu potrzebny dla tych, co się załamują. Z kolei niezwykle znamienne słowa z jednego z grypsów, Łukasza Cieplińskiego, prezesa Zarządu Wolność i Niezawisłość, na przykład: wierzę, że Chrystus zwycięży, Polska niepodległość odzyska, a godność ludzka zostanie przywrócona. Takich przypadków jest wiele. To niezwykle wyraziście wskazuje, jaką oni mieli formację. Dlatego, szanowni państwo, 1 marca, pamiętajmy, flagi będę się upierał. Wywieźmy chociaż tyle.
Dziękuję. Zanim oddam głos panu doktorowi Rafałowi Sierchule, była wspominana jeszcze przez naszych słuchaczy, ale przez panów chyba też, nie wiem czy na antenie, czy podczas naszych rozmów wcześniejszych, konferencja w Sejmie 25 lutego bodajże, prawda, na temat żołnierzy wyklętych. Czy jakieś szczegóły na temat tej konferencji, przynajmniej godzina rozpoczęcia, żeby też zachęcić tych, którzy, no, którzy tam są i którzy mogliby się wybrać, szczególnie też młodych ludzi, do tego, by tam się pojawili?
Konferencja odbywa się 25 lutego, rozpoczyna się o 12. Ze względów formalnych należy wcześniej dokonać zgłoszenia. Najłatwiej powiedzieć mi w ten sposób w tej chwili tak, iż na stronach internetowych na pewno Państwo znajdą w informacjach taki anons o konferencji poświęconej żołnierzom wyklętym pod tytułem Droga Wolnych Polaków i tam będzie informacja, jak można dokonać zgłoszenia swojej osoby na taką konferencję.
Bardzo dziękuję. No i słowo podsumowania pan doktor Rafał Sierchuła.
Szanowni Państwo, historia Polski jest obiektem niezwykłych badań młodzieży w tym czasie, teraz. Chyba jesteśmy jednym z krajów nielicznych w Europie, kiedy to zainteresowanie historią jest naprawdę duże wśród młodego pokolenia. Myślę, że powodem tego jest to, że tą historię trzeba napisać od nowa. Historię prawdziwą, bez zakłamań i to jest taka misja, która również dotyczy żołnierzy wyklętych, o których dzisiaj wspominaliśmy. A na koniec chciałbym Państwu zacytować fragmenty modlitwy żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, która będzie takim rekwiem dla żołnierzy, również żołnierzy wyklętych. Panie Boże Wszechmogący, daj nam siłę i moc wytrwania w walce o Polskę, którym poświęcamy nasze życie. Nie z krwi niewinni przelanych braci naszych, pomordowanych w lochach gestapo i czeki, niech złe z naszych matek i sióstr, wyrzuconych z odwiecznych złych siedzib, niech z mogił żołnierzy naszych, poległych na polach całego świata, powstanie Wielka Polska. O Mario, Królowo Korony Polskiej, błogosław naszej pracy i naszemu orężowi. O spraw miłościła Pani, patronko naszych rycerzy, by wkrótce u stóp jasnej bramy Jasnej góry i ostej bramy zaprzepotały polskie sztandary z orłem białym i Twym wizerunkiem. Amen.
Bóg zapłać serdeczne za to podsumowanie, za tę modlitwę również. Wolni Polacy, żołnierze wyklęci, pamięć historyczna, tradycja, niech ta pamięć o żołnierzach wyklętych trwa, niech będą oni w naszych sercach obecni i niech oni, tak jak zawsze na historii budujemy przyszłość, niech oni będą twórcami tej naszej historii. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za udział, współudział w tworzeniu naszych rozmów niedokończonych. Jest godzina 23:32.